Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają was
Kuba,
Grzesiek,
ksiądz Rafał.
Bohaterem dzisiejszej audycji jest Jan Bosko. Urodził się 16 sierpnia 1815 roku, a zmarł 31 stycznia 1888 roku w Turynie. Został kanonizowany przez papieża Piusa XI 1 kwietnia 1934 roku. Jest patronem praktykantów, uczniów, studentów, młodzieży, redaktorów i wydawców. Miejsce jego szczególnego kultu to Bazylika Maryi Wspomożycielki w Turynie. Jan Bosko miał dwóch braci. Jego dzieciństwo było dość ciężkie, ponieważ jako dwuletni chłopiec stracił ojca, a jego matka stanęła przed trudnym zadaniem utrzymania i wychowania trzech synów.
Trzeba zaznaczyć, że jeden z braci Antoni pochodził z pierwszego małżeństwa jego ojca i w okresie dorastania bardzo sprzeciwiał się edukacji Jana, ponieważ no, edukacja kosztowała, tak? Nie było ojca, no to bracia z matką musieli zarabiać na naukę przyszłego świętego.
Tym bardziej trzeba wspomnieć, że święty Jan Bosko już jako dziewięciolatek musiał podjąć pracę zarobkową, ponieważ a w tamtych czasach było to coś zupełnie normalnego.
No właśnie, my mówimy, że już w wieku 9 lat, a wtedy w wieku 9 lat, jak nie pracowałeś, to było dziwne. Dla nas jest dziwnym, że już musiał pracować. Także widać, no, niby różnica tylko 200 lat, a widzimy ogromną różnicę w takim, no, statusie materialnym przeciętnej rodziny.
Tu właśnie mamy XIX wiek, gdzie ludzie właściwie godzili się na wszystko. To jest ciężka praca dzieci, żeby
właśnie rewolucja przemysłowa,
tak, żeby móc coś włożyć do garnka, żeby po prostu przeżyć.
Tak, i też dzieciństwo Jana Bosko ściśle potem oddziałowywuje na jego pracę duszpasterską, bo samemu doświadczył takiego nieuczciwego wyzyskiwania jako dziecko i potem właśnie dbał o tych swoich podopiecznych, żeby dostawali godziwą zapłatę za swoją pracę i przede wszystkim, żeby nie pracowali ponad swoje siły, tak? Chociażby oglądając film o Janie Bosko widzimy taką scenę, gdzie ksiądz właśnie rozmawia z pracodawcą, żeby dzieci pracowały tylko powiedzmy 8 godzin, tak? I pracodawca się dziwi, jak to 8 godzin tylko? Przecież on w te 8 godzin nic nie zrobi. A my w dzisiejszych czasach się bulwersujemy, kiedy właśnie musimy powiedzmy te 6-8 godzin jako już dorośli ludzie przepracować uczciwie na...
Jeżeli przepracować czasami, tak, jeszcze siedząc i słuchając na zajęciach wykładów.
Na przykład...
Właśnie taka ciekawostka też z życia naszego świętego. Kiedy miał 9 lat, miał sen, w którym Pan Bóg mu się objawił i pokazał mu jego przyszłą misję. Właśnie też się długo zastanawiał jako 9-letni chłopak bez żadnej nauki, właśnie jak ma to osiągnąć. Ale święty Jan Bosko był otwarty na Bożą łaskę i tak naprawdę wszystko się zaczęło, to całe jego życie zaczęło się kształtować. Kiedyś do jego właśnie miasta przyjechali kuglarze. W wolnym czasie Jan Bosko im się przyglądał, a później zaczął ich naśladować, a gdy wyjechali, sam organizował właśnie takie występy i również zabawy mieszkańców.
No właśnie też
zabawą.
Tutaj jaka była jego motywacja, to jest ciekawe, bo on to wszystko organizował po to, żeby swoich kolegów powstrzymać od właśnie zagłębiania się w nieciekawe środowiska, nieciekawe nałogi.
Bo właśnie trzeba wspomnieć, że te występy były przeplatane modlitwą, pobożnym śpiewem i również takimi, można powiedzieć, kazaniami pierwszymi.
Tak, i to jest no, dla nas bardzo świetny przykład tego, że już od najmłodszych lat możemy ewangelizować swoje środowisko. Nie przez jakieś puste frazesy, tak?
Tylko przez czyn.
Tylko właśnie dokładnie przez czyn i tak, żeby zainteresować tego potencjalnego słuchacza. Także jak na młodego chłopca, myślę...
Dziewięciolatka.
Tak, dziewięciolatka.
Przy czym dzisiaj dziewięciolatek idzie do pierwszej komunii świętej dopiero.
No właśnie, myślę, że od tego dziewięciolatka no, mogą się uczyć nawet dorośli ludzie, którzy jakoś się angażują w dzieło ewangelizacji.
Tutaj możemy wspomnieć, że Jan Bosko jednak w końcu poszedł do szkoły przecież w wieku 14 lat. Właściwie to było przez to, że wcześniej pewien emerytowany kapłan przyjął go do nauki. Jan Bosko podjął naukę najpierw w szkole podstawowej, później średniej, a na szkołę zarabiał udzielając korepetycji i właśnie podejmując się jakichś różnych prac. Przez to, że musiał pracować, oczywiście na naukę pozostawało mu niewiele czasu, lecz z Bożą pomocą nie ma rzeczy niewykonalnych, i to wiemy z własnego doświadczenia, i udało mu się wszystko pogodzić. Już od małego kiełkowało w nim powołanie do kapłaństwa. I właśnie, księże Rafale, takie pytanie do księdza.
Czy u księdza też od, powiedzmy, 9 roku życia kiełkowało powołanie do kapłaństwa, czy może kiedy, jednak no, właśnie troszkę
jak to
później?
Jak to wyglądało u księdza? Kiedy ksiądz postanowił, że pójdzie do seminarium? Czy jakieś myśli były już może w gimnazjum, w liceum? Czy jak to u księdza wyglądało?
Ja marzyłem o tym jako dziecko, właśnie po Komunii Świętej, żeby zostać ministrantem. To bardzo chciałem, ale nie myślałem wtedy o kapłaństwie, więc ja akurat zostałem tym ministrantem. Bardzo się cieszyłem, kiedy mogłem stać przy ołtarzu i pomagać kapłanowi, przynosić tam i te naczynia liturgiczne i tak być blisko w ogóle ołtarza. To było dla mnie niesamowite wyróżnienie. I też mogłem być razem tam ze swoimi kolegami przy ołtarzu, służyć.
Ale też, żeby nie zniechęcać młodych tutaj ludzi do zostania ministrantami, mówimy jasno i wyraźnie, że nie trzeba zostać księdzem po tym, jak się zostanie ministrantem.
Tak? Oczywiście, bo ja tam mówię, że nawet nie myślałem wtedy o kapłaństwie, ale też dzięki też tej mojej służbie przy ołtarzu jako ministrant, później jako lektor, to też łatwiej mi było podjąć decyzję, bo faktycznie jakoś tak dojrzewałem do tej decyzji przez tą bliskość taką przy ołtarzu, poprzez też taki kontakt też z kapłanami i ich świadectwo życia, i ich świadectwo też kapłaństwa, i bardzo ich też serdecznie pozdrawiam teraz, właśnie nawet mojego księdza proboszcza, przede wszystkim księdza Mieczysława Wolanina z parafii w Nowej Dębie, to pozdrawiam, bo też właśnie patrząc na przykład kapłańskiego życia, tak się rodzą też powołania kapłańskie. I ja sobie to mówiłem zawsze po święceniach, które miałem co prawda niedawno, bo drugi rok jakoś mija, i zawsze sobie to powtarzam codziennie, że też młody człowiek patrzy na kapłana i też będzie patrzył na mnie jako na kapłana, i będzie, jeżeli nie zafascynuje go to kapłaństwo w osobie drugiego człowieka, to ciężko mu będzie też jakby podjąć ostateczną decyzję, ciężko mu będzie odpowiedzieć mu na to Boże zaproszenie. A dzięki też przykładowi kapłańskiego życia, świętości kapłana, jakoś łatwiej tą decyzję się podejmuje. Jakoś człowiek bardziej jest pewny tego, że faktycznie, że może być też świętym kapłanem, może być dobrym księdzem, może znosić wiele przeciwności, wiele różnych takich prób i przede wszystkim służyć Panu Bogu. Więc ja tak naprawdę swoją decyzję o kapłaństwie to też podjąłem dopiero w wieku może kilkunastu lat, będąc gdzieś w gimnazjum, taka pierwsza myśl się pojawiła, ale ostatecznie tak decyzję podjąłem dopiero w liceum. Ale to było raczej dojrzewanie do tej decyzji niż jakiś takie nagły, taki przebłysk.
A czy nie jest tak, że w głowie każdego, myślę, chłopca, mężczyzny, który dorasta blisko Kościoła, w rodzinie, która jest w stanie zakrzewić w nim żywą wiarę, czy nie jest tak, że każdy chyba właśnie mający taką możliwość wychowania nie zastanawia się nad powołaniem kapłańskim, nie rozważa tego?
No, w ogóle powołanie jest taką indywidualną sprawą każdego młodego człowieka, każdego chłopaka. Czasami się zastanawiam nad tym, czy przypadkiem, jeżeli już gdzieś tam pojawia się taka myśl o kapłaństwie, to czy przypadkiem to nie jest już wezwanie, nie jest już zaproszenie samego Boga, żeby do tego, żeby skorzystać z tego zaproszenia.
Ale samo takie rozważanie nie obliguje nas, prawda?
Oczywiście, wyboru, ale jeżeli ktoś już ma taką myśl o wstąpieniu do seminarium o kapłaństwie, że tak wyobraża siebie jako kapłana, to, to właśnie warto, żeby nawet czy jakoś no, na pewno skonsultował to z Panem Bogiem na takiej indywidualnej modlitwie. Poprosił o to, żeby Pan Bóg też mu jakoś wskazywał, żeby mu też prowadził taką konkretną drogą ku temu, ale też i od tego jest też jakiś kierownik duchowy, też może spowiednik, warto też o takich sprawach jakoś mówić, bo wiadomo, kapłan drugi nie podejmie za nas decyzję, ale może też jakoś nas zbudować, jakąś taką postawę w nas, albo poprowadzić nas poprzez te różne takie wątpliwości, także my ostatecznie jakąś tam decyzję podejmiemy, tak? I rozstrzygniemy, czy faktycznie jest to zaproszenie, jest to jakieś powołanie, czy to po prostu może chwilowa jakaś taka, jakiś chwilowy wynik moich emocji, przeżyć.
Właśnie, tutaj jeżeli chodzi o powołanie Jana Bosko, no to dosyć słynne są sny księdza Bosko i też sen tutaj i w tym wypadku odegrał dosyć ważną rolę.
Kiedyś właśnie sam słyszałem historię, gdy Jan Bosko miał mieć ciężki sprawdzian. Już teraz nie pamiętam właśnie z czego, ale sprawdzian był podzielony na dwie części. Pierwsza część jednego dnia, druga część kolejnego i świętemu przyśnił się ten sprawdzian cały. Na zajęciach właśnie napisał cały ten sprawdzian i później wykładowca się pytał, skąd wiedział, co ma pisać dalej i mu właśnie też o tej historii opowiedział.
No także myślę, że przed egzaminami w przyszłym roku będziemy się modlić.
Żarliwie do... cały, ja myślę, Grzesiu, że zaczniemy już dzisiaj, także żeby sobie, bo mamy dwie sesje, pamiętaj, zimową,
tak,
i letnią.
Zimową i letnią. Tak, trzeba będzie się pomodlić do Jana Bosko, jakiś sen z odpowiedziami.
Niektórzy też na poprawkę we wrześniu będą się chcieli modlić o to.
No, o to bądźmy, powiedzmy, spokojni. Powróćmy jednak do naszego świętego i do jego posługi kapłańskiej. Można powiedzieć, że Jan Bosko od razu skoczył na głęboką wodę, bo wyruszył z pomocą duszpasterską, z nauką do więźniów i chorych, także...
Właśnie takim momentem przełomowym w jego życiu było spotkanie 15-letniego chłopca, który był sierotą, który był pozostawiony po prostu sam sobie i był wychowywany tak naprawdę przez ulicę.
Tak, tutaj śledząc cały życiorys w ogóle świętego Jana Bosko, można powiedzieć, że był mistrzem drugiej szansy i przebaczania, tak? Ci chłopcy, których on niejako wychowywał...
Organizował im czas po prostu.
Tak, ale oni często byli zmuszeni do tego, żeby kraść, tak? I on wiedząc o tym starał się umożliwić im właśnie godne życie bez, żeby sytuacja materialna nie zmuszała ich do takich drastycznych posunięć. Zawsze im,
no, pomagał.
Tak, był no, wyrozumiały dla nich i przede wszystkim zawsze z przebaczeniem.
To znaczy ci chłopcy na początku przychodzili do niego tylko, żeby się wyspać, najeść, chociaż nasz święty dawał im książki do czytania i pokazywał właśnie wzorce, jakimi mają się kierować. Sam święty mówił, że odrobina pracy jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodziła. Było to ciężkie na początku. Chłopcy byli oporni, ale z biegiem czasu, gdy zostali przez świętego poddawani regułom wspólnego życia, sam święty mówi, że to była ekstremalnie ciężka praca, która była okupiona wielkim trudem tak naprawdę, ale myślę, że również radością, ponieważ z czasem ci chłopcy się zmieniali, wyrośli na porządnych ludzi.
Tak, i bardzo wielu z nich potem dołączyło do zgromadzenia, które święty założył. Jest to oczywiście zgromadzenie salezjańskie, ale też tutaj wrócę do tego, co wcześniej mówiłeś o tych oratoriach dla młodzieży, bo Jan Bosko seminarium skończył w 1841 roku, a już w 1844 otworzył swoje pierwsze oratorium, tak, które, no, tak jak mówiłeś, na początku służyło chłopcom bardziej jako noclegownia, ale później świętemu udało się właśnie z noclegowni przekształcić te oratoria w, no, takie prawdziwe domy, tak, dla tych chłopców.
Co mnie jakoś tak zachwyca też w postaci świętego Jana Bosko, to jest to, że on miał taki styl wychowywania młodych ludzi poprzez taką przyjaźń z nimi, bliskość. I to nie była właśnie taka postawa wyższości nad nimi, tylko to była taka postawa przyjacielska. Nie było też to na zasadzie jakiegoś poufalania się, ale właśnie był takim przyjacielem, do którego młodzież mogła przyjść, porozmawiać, zwierzyć mu się z problemów. On wysłuchał, doradził, pomógł i po prostu no, starał się być z nimi blisko, tak? Żeby oni mogli mu mówić o wszystkich takich swoich problemach. I to jest niesamowite właśnie. Do tego też chyba musi zmierzać nasze kapłańskie życie, żebyśmy byli autorytetami dla młodego pokolenia, to jest jedna rzecz, byli dla nich nauczycielami, byli dla nich kapłanami, którzy będą sprawowali sakramenty, ale też i byli właśnie tymi przyjaciółmi, którzy będą blisko nich zawsze.
No właśnie, bo Jan Bosko, jeżeli byśmy chcieli go scharakteryzować tak w kilku słowach, no to przede wszystkim jest wielkim wzorem na to, jak wychowywać w przyjaźni ze swoim wychowankiem, jednocześnie zachowując autorytet, tak? To jest sztuka bardzo trudna. Niewielu osobom to się udaje i myślę, że no jeżeli ktoś ma problemy z wychowywaniem, czy to są wychowawcy, czy nauczyciele, czy rodzice, to jak najbardziej dostąpią łaski pomocy tutaj od tego świętego, jeżeli tylko do niego westchną.
No, on jest też patronem właśnie wychowawców, więc tak. Szczególnie można się modlić, że jeżeli jakiś nauczyciel, może nawet rodzic ma problem z wychowaniem młodego pokolenia, to warto też modlić się do świętego Jana o taką pomoc, wsparcie.
Właśnie całe życie świętego Jana Bosko polegało na wypełnianiu oczywiście kapłańskich obowiązków, ale również na trosce, aby uchronić młodzież przed demoralizacją. Do tematu wrócimy za chwilę, ponieważ mamy jeszcze wam kilka ciekawych rzeczy do powiedzenia, a tymczasem zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
Mogę śpiewać o tobie wiecznie. 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 Otworzę serce moje, by Zbawiciel mógł uwolnić mnie. Bym z bycia wprawdzie cieszył się, codziennie wznosił ręce swe, śpiewał zawsze, że
Po krótkiej przerwie witamy z powrotem w pokoju gościnnym. Rozmawiamy o Janie Bosko i o trudnej sztuce wychowania.
Właśnie święty Jan Bosko narodził się dla nieba w 1888 roku. I właśnie mówił, że mamy pamiętać, że do doskonałości dochodzi się przez sumienne wypełnianie obowiązków stanu. I z tego też będziemy rozliczani. Sam prowadził takie życie, sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Można powiedzieć, że prowadził taką duchową walkę za wszystkich swoich chłopców. I też możemy się pokusić o stwierdzenie, że dzięki niemu wielu chłopców zostało uchronionych od piekła.
Po prostu od piekła, tak, tak.
I też wybrało drogę świętości, albo drogę też, no, posługi takiej kapłańskiej.
Byli dobrymi ludźmi.
I to, co powiedziałem też na początku w sumie tam mojej wypowiedzi, że taki przykład kapłański pociąga później do tego, żeby naśladować też na przykład wyborze drogi kapłańskiej. I,
no właśnie, więc... i też... Ojciec Bosko był tym człowiekiem, który dał tym chłopcom drugą szansę, tak? Mhm. Środowisko skazało ich praktycznie na porażkę, przypięło im metkę złodziejaszków, urwisów i przestępców, a Jan Bosko jako jedyny wyciągnął do nich rękę i potem właśnie...
Zauważył w nich tą iskierkę dobra.
Tak, i potem dzięki temu prostemu gestowi potem oni stali się fundamentem tego dzieła, którym są dzisiaj Salezjanie obecni na całym świecie, tak?
No i jednym zdaniem można podsumować, że przykłady świętych nas pociągają właśnie do świętości.
Tak, też należy nie zapominać o pewnym cudzie Jana Bosko, bo kiedy w mieście wybuchła zaraza, to Jan Bosko namawiał swoich chłopców, żeby pomagali chorym, tak jak on to zwykle czynił w swojej posłudze kapłańskiej. Tak namawiał właśnie chłopców, żeby mu pomagali. No... Oczywistym jest, że chłopcy bali się tej choroby, bali się, że też się zarażą, że też umrą poprzez nadmierny kontakt z chorymi, ale właśnie ojciec Bosko powiedział, że żaden z chłopców chorobą się nie zarazi i rzeczywiście tak się stało.
Powoli musimy kończyć, dlatego tradycyjnie poprosimy księdza Rafała o poprowadzenie dzisiejszej modlitwy, którą myślę chcemy ofiarować za wszystkich młodych...
Za wszystkich urwisów i ich opiekunów,
dokładnie.
Tak, żeby mieli do nich cierpliwość i naprawdę anielską cierpliwość.
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę na ojca i nauczyciela młodzieży. Z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w kościele nowe zgromadzenia. Spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości mogli zdobywać duszę i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen. Teraz zapraszamy wszystkich na wysłuchanie fragmentu Jukat Benedykta XVI.
Pytasz, kim jest Bóg, świat? Kim jesteś Ty? Odpowiedź znajdziesz tutaj. Jukat.
Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych.
Czytają Paulina Kościółek
i Damian Szmagliński.
Czy nauki przyrodnicze wykazują, że Stwórca jest zbyteczny?
Nie. Zdanie Bóg stworzył świat to nie jest przestarzały pogląd w naukach przyrodniczych. Mamy tu do czynienia ze stwierdzeniem teologicznym, czyli stwierdzeniem boskiego sensu i początku rzeczy.
Opis stworzenia nie jest przyrodniczym modelem wyjaśnienia początków świata. Bóg stworzył świat to stwierdzenie teologiczne, w którym chodzi o ukazanie stosunku świata do Boga.
Bóg chciał świata, kieruje nim i prowadzi go do pełni. Bycie stworzonym to trwała właściwość rzeczy i elementarna prawda na ich temat.
Cytat z Pisma Świętego.
Kochasz wszystko, co istnieje, nie brzydzisz się żadnym swoim dziełem.
już wszystko na dzisiaj. My tradycyjnie żegnamy was i mówimy do usłyszenia za tydzień.
Z Bogiem.